lado do filosofia.
Uma discussão importante sobre as questões actuelles.
Vielleicht
sollten wir bei Kohle glauben, sie können nicht über Sleeping. Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio filozoficzne.
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy poświęconej książce Aporie samowiedzy. Dzisiejszą uwagę przykuła aporia słabej woli. Wydaje się, że ten temat jest bardzo często poruszany, nawet w gazetach. Chyba najczęściej słyszymy o słabej woli zaraz po nowym roku, kiedy to postawimy sobie pewne postanowienia, zobowiążemy się na przykład do uczęszczania na siłownię, ograniczenia cukru, słodyczy, a okazuje się, że już po tygodniu czy po dwóch tygodniach pokazuje się właśnie nasza słaba wola. Czy słaba wola jest jedynie ustąpieniem pod wpływem wszelkich impulsów, pokus, które jawią się i które zmuszają nas do złamania tego naszego postanowienia? Czy może to jest coś więcej? Zaznacza pan profesor, że pojęcie słabej woli ma dużo szerszy zasięg, prawda? Jest związane z preferencjami, z uzasadnieniami.
Właśnie ten przykład z postanowieniami noworocznymi jest bardzo ciekawy. Bo tam wiemy doskonale o tym, że te pokusy, z którymi właśnie próbujemy walczyć, są silne. Czyli one są stosunkowo wysoko w naszej hierarchii preferencyjnej. I teraz próbujemy im przeciwstawić jakąś inną wartość, związaną ogólnie z samodoskonaleniem się, dyscypliną, albo innymi wartościami, które są dla nas cenne. Pracowitością, słowem, szukamy jakiejś lepszej organizacji własnego życia. I ustawiamy tę wartość świadomie i z rozmysłem powyżej tych kuszących nas dobroci, które chcemy ograniczyć. I okazuje się, że tego rodzaju hierarchia stworzona rozmyślnie jest nietrwała, nie utrzymuje się zbyt długo. Czyli wtedy zarzucamy sobie, że być może te wartości, które ustawiliśmy powyżej, żeby kierowały naszym działaniem, nie są tak naprawdę głęboko przeżyte, nie są wkomponowane w strukturę naszej osobowości, są zbyt słabo zakorzenione. Więc następnym razem, kiedy znów podejmiemy jakieś nowe postanowienia tego rodzaju, to szukamy lepszego zakorzenienia tych wartości. Jeszcze bardziej postanawiamy, bardziej mobilizujemy swoją wolę, przekonujemy samych siebie, że te wartości są niesłychanie istotne, że jeżeli tym razem wola nas zawiedzie i tym razem się załamiemy, to już naprawdę będzie głęboka porażka naszej całej osoby. No i w ten sposób próbujemy, ponosząc porażki, a czasami odnosząc jakieś zwycięstwa, co jest miłe. I to często nazywamy słabą wolą. No ale słaba wola przejawia się jeszcze w innych rzeczach. Nie tylko wtedy, kiedy na nowo tworzymy hierarchię swoich wartości, czy na nowo budujemy preferencje, ale wówczas, kiedy ta preferencja jest już stosunkowo dobrze zbudowana. Nie mamy specjalnej wątpliwości, że wolimy jakieś A od jakiegoś B, a jednak w konkretnej sytuacji wyboru robimy B, a nie A. I tu jest problem, który głęboko sięga w jakąś filozoficzną strukturę działania. Donald Davidson, który napisał artykuł o słabej woli i o czymś, co nazwał za Arystotelesem niepowściągliwością, wywołał dużą dyskusję. Było wiele publikacji, które później odnosiły się do tego artykułu, który miał tytuł Jak jest możliwa słabość woli Donalda Davidsona. I on tam to sformułował następująco, jako pewien paradoks. No, ktoś woli A od B. Ktoś chciałby wykonać A lub B, to znaczy jedno z tych dwóch działań chciałby wykonać. Nie chciałby zaniechać całkowicie działania, tylko to jedno albo drugie wchodzi w grę, gdy chodzi o działanie. Zatem powinien bardziej chcieć zrobić to, co woli bardziej, co ceni bardziej, do czego przywiązuje większą wartość. No ale nie robi tego, robi to drugie. Dlaczego? Hipotezy, które się nasuwają, są rozmaitego rodzaju. No jedne z nich są proste, że powoduje nim pewna siła, która jest całkowicie niezależna od jego wyborów. No, siła namiętności, siła pokusy, siła jakiegoś bodźca, który wyzwala w nim to działanie. I on jest zupełnie poza systemem decyzyjnym. Ktoś może sobie woleć jedno od drugiego, ktoś może chcieć tego, co woli, natomiast ta siła, która popycha go do działania, przychodzi z zupełnie innej sfery, poza aksjologicznej, poza decyzyjnej. Człowiek jest owładnięty, tak jak gdyby był owładnięty jakąś nieludzką energią, czy nieludzką namiętnością. Rzeczywiście tego rodzaju owładnięcia były czasami podkreślane przez pisarzy już starożytnych jako coś nieludzkiego w człowieku, że nagle owładnie nami duch taki, którego nie potrafimy powstrzymać. Ale taka hipoteza pasuje do nielicznych tylko, jeżeli w ogóle do jakichś ludzkich zachowań. Na ogół ten impuls, który przeważa, jest jakoś zmieszany z naszą strukturą decyzyjną. Jakoś próbujemy nie tylko działać, ale próbujemy wiedzieć, co robimy i umieć to później usprawiedliwić. Więc oczywiście ktoś, kto by działał pod takim nieludzkim impulsem, nie mógłby później sobie tego zracjonalizować. Mógłby tylko wzdychać. Ach, jak dziwny jest świat. Człowiek chce jedno, a bogowie albo demony popychają go w jakąś inną stronę. Tak jak to czasami czytamy na kartach różnych dramatów. No i tu jest problem. Jak to połączyć z racjonalną, jak fakt, że postępujemy impulsywnie, w sposób niepowściągliwy, jak to połączyć z racjonalną strukturą naszego umysłu, która jest zaangażowana w działanie? To było pytanie Davidsona.
Czy takie niepowściągliwe działanie mogłoby mieć konsekwencje przekładające się właśnie na tą strukturę naszego racjonalnego działania? Jeśli tak, to mogłoby to wprowadzać pewien niepokój, ponieważ jeżeli pomyślimy o supermarketach albo o restauracjach, tak zwanych fast foodach, przecież w tych miejscach wszystko jest dzisiaj już niemal do perfekcji zaprojektowane w sposób taki, aby kierunkować klienta, kiedy już przekroczy próg z miejsca A do miejsca B, i te plany nieraz są bardzo skrupulatnie realizowane. Więc jeżeli takie niepowściągliwe działanie pod wpływem słabej woli, pod wpływem tego natłoku impulsów, mogłoby mieć wpływ na tą naszą strukturę, właśnie, czy takie działanie w ogóle mogłoby mieć jakikolwiek wpływ na...
To działanie, jego skuteczność popierałoby taką hipotezę, która mówi, że ten czynnik irracjonalny, czynnik, który przeważa i kłóci się z naszymi preferencjami, umieszczony jest po stronie poznawczej. To znaczy, on nie modyfikuje naszej decyzji, tylko modyfikuje poznawczą podstawę naszej decyzji, czyli zestaw informacji, na podstawie których decydujemy. Czyli sytuację poznawczą, krótko mówiąc, deformuje sytuację poznawczą, przedstawia nam świat w sposób fałszywy albo w sposób jakiś zmanipulowany czy zaplanowany. I to chyba byłaby ta sytuacja supermarketowa, kiedy nikt nie ingeruje w nasze decyzje, nikt nie stoi za nami i nie mówi kup to, kup to. Po prostu prezentuje się wybór towarów w taki sposób, żeby na przykład na wysokości wzroku było coś, co w danym momencie jest promowane przez dany sklep. I człowiek, nie będąc przymuszonym, jednak porusza się w świecie, w którym pewne decyzje będą bardziej prawdopodobne niż inne decyzje. Nawet jeżeli zachowa całkowicie racjonalny pogląd i racjonalną strategię swoich własnych decyzji. Natomiast druga hipoteza jest taka, że czynnik racjonalny tkwi w samym procesie decyzyjnym. To znaczy, nasze preferencje nie są stabilne i też nie tworzą spójnego zbioru. Jeżeli weźmiemy wszystkie swoje preferencje, to może się okazać, że w całym zbiorze naszych preferencji, czyli tych relacji pomiędzy pewnymi dobrami, że jedno jest ważniejsze od drugiego, czy lepsze od drugiego, nie ma porządku logicznego. Na przykład nie jest zachowana zasada przechodniości. A jest lepsze od B, B jest lepsze od C, a zatem logicznie biorąc A powinno być lepsze od C. Ale jeżeli pójdziemy w tym łańcuchu dalej, do D, do E, do F, to nagle się może okazać, że gdzieś tam na końcu leżące dobro G jest lepsze od dobra A. Zupełnie załamując zasadę przechodniości, która powinna w takim zbiorze obowiązywać. Ponieważ wiemy z badań empirycznych, że rzeczywiście tak jest, to znaczy nasze zbiory preferencji są słabo uporządkowane, to stawia taki nas przed trudnym filozoficznym problemem, którego był świadom Davidson, bo on powiada tak: jeżeli ktoś ma tak słabo uporządkowane preferencje, to widocznie nie bierze wszystkiego pod uwagę. Gdyby wziął wszystko pod uwagę, co wie, to i wszystkie dane, które jakby do niego docierają, to wówczas mógłby rozstrzygnąć, czy biorąc wszystko razem pod uwagę, chciałby i wolał rzeczywiście postąpić impulsywnie. Impulsywność bierze się z pewnego błędu w rozumowaniu praktycznym. Ktoś wyprowadza wniosek, że pomimo, że tam woli A od B, to i tak warto zrobić B. I jakoś ta groza zaprzeczania własnej preferencji go nie dotyka, ponieważ korzyści wynikające z tego z impulsywnego działania wydają mu się jakieś przemożne, przerastające wszystkie straty, które wynikają z tego, że na moment odchodzi się od swojej preferencji. No tak, ale jeżeli ktoś w ten sposób postępuje, to w gruncie rzeczy nie posiada on, i to jest główna teza Davidsona, nie ma racji działania. Ma powód do działania, mianowicie ten silny bodziec, który go do tego skłonił. Więc psychologicznie biorąc da się to wytłumaczyć, dlaczego on to zrobił, a nie coś innego. Ale nie da się tego wyjaśnić racjonalnie. Czyli nie mamy racji działania, czyli sądu, który uznając jednocześnie bralibyśmy go za przesłankę rozumowania praktycznego. Jeżeli to jest prawdą i sytuacja jest taka, a taka, to powinienem zrobić to, a to. Takie rozumowanie całkowicie się nie sprawdza w przypadku działania niepowściągliwego. A dalszą konsekwencją, i to na tym mi najbardziej zależało, bo w końcu pisałem książkę o samowiedzy, nie o strukturze działania. Zależało mi na tym, żeby pokazać, czy człowiek dowiaduje się czegoś o sobie ze swojego własnego działania. No i okazuje się, że idąc tropem Davidsona, nie. W działaniu niepowściągliwym właśnie nie dowiadujemy się niczego o sobie. Nie wiemy nic o własnych dyspozycjach, o własnych preferencjach, o własnych wartościach, kiedy postępujemy impulsywnie. Davidson mówi bardzo wyraźnie, człowiek wtedy nie zna samego siebie, nie wie jakie są jego racje. Można powiedzieć, co należałoby wiedzieć o sobie, żeby działając jednocześnie odbierać jakąś lekcję na temat samego siebie. To jest bardzo ciekawa rzecz. No jeżeli jakoś postąpię w życiu, zachowam się w jakiś sposób wobec ludzi, wobec samego siebie, wobec jakichś sytuacji jak praca na przykład, obowiązki, to na ogół wyciągam jakieś wnioski na temat samego siebie. Mówię sobie na przykład, no nie jestem aż taki zły w tej materii, jak sądziłem, nie jestem aż taki leniwy, jak przypuszczałem. Jednak okazuje się, że to potrafię, okazuje się, że mam jednak jakąś resztkę empatii w sobie i tego rodzaju sądy na temat samego siebie na podstawie własnego działania można formułować. Ale jeżeli się postępuje impulsywnie, to nie można ich formułować, bo nie wiemy wtedy, jakie są nasze dyspozycje i jakie są nasze preferencje. Więc niektórzy krytycy Davidsona uważali, że to jest zbyt ostre sformułowanie, że człowiek, który postępuje impulsywnie, nie zna samego siebie. W końcu jednak on czegoś chce. W końcu jakąś wartość uznaje w tym swoim działaniu, a zatem może się przyznać do tej wartości, ale nie może się przyznać do porządku wartości. Czyli jego wartości są jakby izolowane, sytuacyjne. Rzeczywiście można powiedzieć, że jego działanie nie jest w pełni racjonalne, ale nie można powiedzieć, że struktura jego woli w ogóle nie istnieje, że działa on po prostu od impulsu do impulsu. No i powstaje podejrzenie, wspierane zresztą przez badania empiryczne niektóre, że nasze sądy o własnych naszych preferencjach i wartościach są następcze, że dopiero po działaniu my wiemy tak naprawdę, co woleliśmy. Sąd o preferencjach to jest sąd, który następuje ex post, jest racjonalizacją naszego działania, a nie dostarcza racji do naszego działania. No i czy to jest bardzo zła wiadomość dla człowieka? No ja osobiście uważam, że tak, ale nie dlatego, że nasze działanie ulega jakiemuś strasznemu skrzywieniu i że świat będzie okropny, jeżeli ludzie będą działali impulsywnie. Ja myślę, że dzięki impulsywnym działaniom bardzo często zyskujemy jakieś ważne dobra. Ludzie rzucają się na oślep bez jakiejś racjonalnej struktury i robią wielkie rzeczy. Dokonują bohaterskich czynów, albo tworzą dzieła sztuki, albo ratują komuś życie. Więc oczywiście impulsywne działanie nie jest nieważne w naszym postępowaniu. Jest tylko groźne dla naszej samowiedzy.
Czy znajdowałoby to rzeczywiście uzasadnienie w niektórych badaniach empirycznych, które pokazują, że pewien mechanizm ruchowy zostaje już uruchomiony? To znaczy decyzja jakby zapadła jeszcze zanim my świadomie dokonamy pewnych czynności. To znaczy okazuje się, że to są niemalże ułamki sekund, ale wykazujące to, że gest podniesienia ręki do góry, zanim jeszcze świadomie to zrobię, już został uruchomiony. Już ten impuls w jakiś sposób poszedł, zanim jeszcze ja świadomie o tym zadecydowałem.
No tak, te badania Leibeta w swoim czasie wywołały wielką burzę. Wydawało się, że są ciosem w racjonalność naszą podmiotową w działaniu, w podejmowaniu decyzji, no ponieważ okazuje się, że decyzje podejmują się same, zanim jeszcze nasza świadomość wytworzy ten impuls, chcę to zrobić. Czy to jakoś godzi w naszą wolną wolę? Ja osobiście zupełnie nie traktuję tych badań, chociaż są one niezwykle interesujące same w sobie, jako specjalne zagrożenie ludzkiej wolności w decydowaniu, ponieważ kto powiedział, że decyzje wolne trzeba wykonywać w sposób świadomy? To znaczy, że to musi być akt świadomy sformułowania intencji, celu i chęci zrobienia czegoś. Wydaje się, że bardzo duża część naszego podejmowania decyzji na co dzień, w najbłahszych nawet sytuacjach, jest zupełnie nieświadoma. I to nie dlatego, że działają w nas jakieś siły takie, które Freud chciał opisać, popędowe czy fantazmatyczne, ale dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z pełnej treści słów, pojęć i jeszcze innych obiektów abstrakcyjnych, które są dla nas ważne, jak na przykład wartości. Nie znamy ich pełnej treści. Ktoś podejmuje decyzję na podstawie pewnych wartości, w której wierzy. No, wartość lojalności na przykład. Sens pojęcia obowiązek. Przyjmuje jakieś, ale czy jest świadom wszystkich treści, które są związane z tym pojęciem albo z tą wartością? Oczywiście, że nie. Dopiero gdyby był zmuszony, przepytany dokładnie, być może zastanowiłby się nad tym, jakie tam treści dokładnie wchodzą w grę, a w szczególności jakie implikacje mają te wartości czy te pojęcia, które używa. Ale i nawet wtedy pewnie nie dałby sobie rady z tym. No, być może ktoś, kto jest nawykły do introspekcji, do jakiejś filozoficznej autoanalizy, podołałby temu zadaniu, ale my normalnie na co dzień nie mamy aż takiej głębokiej samoświadomości. A przecież wartości, a w ślad za nimi preferencje, poczucie obowiązku, są normalną częścią podejmowania decyzji. Więc nic dziwnego, że nie są one świadome. Oczywiście, że nie są.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a naszych słuchaczy zapraszamy już niedługo do kolejnych aporii, które pojawią się wkrótce.
Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.